Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU. W cyfrowym świecie.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. Dziś w audycji poruszymy zagadnienia związane z korzyściami i zagrożeniami dotyczącymi korzystania z internetu i nowych technologii przez seniorów. Za kilka minut porozmawiam na ten temat z naszym ekspertem. Gościem w programie będzie inżynier Daniel Gąska z Politechniki Lubelskiej, który od kilku lat prowadzi zajęcia dotyczące poruszania się w sieci, a także korzystania z internetu z seniorami z Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To za chwilę, tymczasem zapraszam na serwis z cyfrowego świata. Usprawnienie działania rejestrów sądowych, a także karnych zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Pierwsze zmiany mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku. Pełnomocniczka ministra sprawiedliwości Aneta Wiewiórowska-Domagalska wyjaśnia, że program Cyfrowe Rejestry ma ułatwić życie obywatelom.
Mamy 6 funkcjonujących rejestrów wymiaru sprawiedliwości, które w tej chwili już istnieją i funkcjonują w formie cyfrowej. Część rejestrów będzie napisana na nowo, 3 z nich. Część będzie po prostu usprawniona, tak żeby były jednolite, żeby były ze sobą połączone, żeby było łatwo z nich korzystać, łatwo pobierać dane, łatwo załatwiać swoje sprawy, tak żeby ułatwić życie obywatelom.
Program powinien zostać zrealizowany w całości do końca 2028 roku. W dobie wyłudzania danych, phishingu i fałszywych linków oszuści coraz częściej podszywają się pod znajomych lub instytucje. Prezes Stowarzyszenia Manko i Głosu Seniora Łukasz Salwarowski mówi, dlaczego nie należy odpowiadać na takie wiadomości bez wcześniejszej weryfikacji.
Ktokolwiek by ci nie wysyłał SMS-em, mailem lub Facebookiem polecenia do wykonania, przelej mi pieniądze, podaj mi kod do blika, kliknij w link, nie robimy tego bez weryfikacji i bez zastanowienia się. Mało tego, nie wchodzimy w dialog z tą osobą.
Warto pamiętać, aby nadawcę wiadomości sprawdzić inną drogą niż ta, która do nas dotarła, na przykład telefonicznie. Muzeum Powstania Warszawskiego ogłosiło nowy ogólnopolski projekt edukacyjny Wytwórnia Pamięci. Dzięki specjalnej aplikacji każdy będzie mógł współtworzyć cyfrowe archiwum wspomnień z czasów II wojny światowej. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski mówi, że w projekcie chodzi o zachowanie pamięci o wojennej codzienności i emocjach, które wówczas towarzyszyły świadkom historii.
Przez wiele lat różne archiwa i instytucje nagrywały żołnierzy, wydawano ich wspomnienia. Później byli nagrywani świadkowie, czyli cywile, świadkowie wydarzeń. I nagle oni odeszli, bo byli starsi. I zobaczyliśmy, że jest jeszcze trzecia grupa nigdy nie nagrywana, nigdy nie rejestrowana. To ludzie, którzy byli dziećmi. I chcemy, żeby te dzieci w seniorach opowiedziały nam to, co wtedy czuły. O swoich naprawdę bardzo skrajnych, ale bardzo ważnych emocjach.
Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy pobrać aplikację Wytwórnia Pamięci ze strony internetowej wytwórniapamięci.pl.
W cyfrowym świecie.
Dzień dobry, nazywam się Daniel Gąska. Jesteśmy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.
I będziemy rozmawiać o seniorach, bo to już który semestr, kiedy pan ma zajęcia z seniorami?
To już jest 5 semestr, w którym prowadzimy zajęcia cykliczne. Zajęcia odbywają się co tydzień. Spotykam się z kilkoma grupami seniorów. To, co staram się przekazać, to jest nie tylko wiedza, ale również samo podejście do nowych technologii. Staram się przekazać seniorom, że ta technologia jest przyjazna użytkownikom. Trzeba wiedzieć, jak jej użyć. Trzeba wiedzieć, co zrobić, żeby nie narobić sobie kłopotu, ale przede wszystkim nie wolno się bać. Taka obawa osób starszych przed tym, co się wydarzy, gdy klikną w niewłaściwe miejsce, jest. I staram się przezwyciężać tą obawę, która gdzieś tam u nich w środku jest. Oczywiście, jeśli chodzi o wiedzę, o to, co robimy, to tutaj jest różnie, bo te moje zajęcia dzielę na dwie części. Pierwsza część dotyczy obsługi komputerów, jak się poruszać w systemie operacyjnym, jak się poruszać w sieci, jak być bezpiecznym w tej sieci. A druga część tych zajęć dotyczy obsługi smartfonów, bo zauważyłem, że osoby starsze też korzystają na co dzień, korzystają dużo, i też bardzo chciały dowiedzieć się więcej, jak korzystać z tego smartfona, co zrobić, żeby wykorzystać jego możliwości. Także te zajęcia dotyczą różnych rzeczy. Ostatnio miałem bardzo fajne zajęcia, które zafascynowały seniorów. Dotyczyły generatywnej sztucznej inteligencji. Okazało się, że możliwość napisania przez sztuczną inteligencję, podania pisma, to jest coś, o czym nie wiedzieli, a co było bardzo, bardzo interesujące.
No właśnie, ale zacznijmy od tego bezpieczeństwa. Jak to zrobić, żeby seniorzy czuli się bezpieczni w sieci?
Bezpieczeństwo w sieci jest bardzo ważne. Dotyczy wielu różnych aspektów poruszania się w sieci. Dotyczy budowy haseł, dotyczy jak tworzyć maile, jak wysyłać, z kim się kontaktować, czego unikać. To jest wieloaspektowe działanie. Bardzo często opowiadam o bezpieczeństwie w sieci. Robimy pewne zajęcia. Mam też takie doświadczenia z seniorami, że przychodzą do mnie na konsultacje. W trakcie tych konsultacji staram się jeszcze coś im dodatkowo wyjaśnić. Miałem też takie sytuacje, gdzie po prostu seniorzy byli w dość niekomfortowej sytuacji, ponieważ ktoś wysłał im informację, okazało się, że jest wirus i taki łańcuszek się tworzył groźnych sytuacji. Staram się to wyjaśnić, staram się im opowiedzieć, co zrobić, żeby w przyszłości uniknąć tego, że ktoś ich stalkuje albo tego, że ich dane wyciekły do sieci. To nie jest takie proste, bo sami doświadczamy na co dzień tego, że ta sieć wcale nie jest taka bezpieczna dla nas. Ciągle gdzieś mamy jakieś zagrożenia, a osoby starsze odczuwają, mam wrażenie, to jeszcze intensywniej niż my. Ta ich obawa jest jeszcze większa. To często powoduje, że wycofują się niepotrzebnie, więc staram się oprócz tego, że mówię im, jak zachowywać się, żeby być bezpiecznym w sieci, staram się również ich aktywizować, czyli robić wszystko, żeby jednak próbowali, żeby weszli na jakąś stronę, żeby sprawdzili coś. Ostatnio zakładaliśmy konto na aplikacji mObywatel, bo nie wszyscy mieli. Mówiłem, z jakich rzeczy można korzystać w mObywatelu. Jest wiele ciekawych też aplikacji, które właśnie, tak jak mObywatel, wspomagają również starsze osoby w takim poczuciu bezpieczeństwa. A żeby czuć się bezpiecznie, trzeba pewne rzeczy robić zgodnie z zaleceniami. Te zalecenia są, wydaję je w formie komunikatów właśnie w aplikacji mObywatel, więc można sobie tam wszystko zobaczyć.
A gdyby pan miał takie podstawowe właśnie skierować też informacje do seniorów, na przykład odnośnie korzystania z różnych stron internetowych, jakie tutaj zasady bezpieczeństwa?
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na sytuację, w której dzielimy się swoimi danymi osobowymi. Unikać takich sytuacji, robić to bardzo rzadko i tylko wtedy, kiedy uważamy, że jest to konieczne. Dlatego, że nasze dane osobowe są dla nas bardzo ważne, a dla osób, które mogą próbować je wykorzystać na naszą niekorzyść, też są bardzo ważne, więc my musimy unikać, żeby te dane nie wyciekały. Należy zwrócić uwagę, żeby podczas korzystania z sprzętu komputerowego nie wchodzić na strony niebezpieczne, czyli takie, które nie są szyfrowane, zwracać uwagę na wszystkie linki, które klika się w mailach i w wiadomościach, które do nas przychodzą. Mówię o tym, żeby unikać wchodzenia na strony poprzez linki, które dostajemy od kogoś. Lepiej zrobić to w sposób samodzielny, zwłaszcza jeżeli chcemy zalogować się do banku, jeżeli chcemy wejść gdzieś, gdzie musimy się logować własnymi danymi, więc to są ważne rzeczy. Oczywiście ważne jest również to, żeby ten nasz komputer posiadał jakiś program antywirusowy. Ja o tym mówię. Zwracam uwagę również na takie inne aspekty bezpieczeństwa, jak hasła do logowania, siła i konieczność zmiany. Z tym trzeba się po prostu oswoić i robić to systematycznie. Sporo stron, na których zakładamy sobie konta, wymaga, żeby hasło posiadało odpowiednią liczbę znaków, żeby to były znaki różne, również specjalne, cyfry też te strony nas wspomagają, tak? Większość tych stron. Ja tylko zwracam uwagę wtedy, zwłaszcza, a miałem już takie przypadki, że często osoby, które zakładały sobie konta na przykład mailowe dawno temu, to tych wymogów jeszcze takich nie było. Ktoś mógł sobie założyć konto mailowe z bardzo prostym hasłem, które w zasadzie no, mógł złamać każdy. Ja do tego wracam, mówię, żeby to sprawdzić i najlepiej poprawić, żeby to bezpieczeństwo wtedy wzrosło. Dla bezpieczeństwa, żeby co jakiś czas to hasło również zmienić.
Tak samo seniorzy, jak i inne osoby oczywiście, które korzystają, są narażone na dezinformacje, misinformacje.
Często seniorzy przyjmują tą wiedzę, którą czytają, za taką prawdziwą. I tutaj mam kłopot, ponieważ jest mi trudno wyjaśnić, że dezinformacja powszechna, że trzeba na nią zwrócić uwagę i że trzeba sprawdzać tą informację, którą gdzieś się przeczyta, najlepiej w różnych źródłach. Najczęściej odsyłam do takich źródeł sprawdzonych, do dużych portali internetowych. Sugeruję, żeby unikać przyjmowania za wiadomość sprawdzoną tych informacji, które czytamy na forach internetowych, ponieważ no, tam pojawiają się informacje, które rzeczywiście mogą nie być sprawdzone albo nie są sprawdzone, dlatego staram się pokazywać, gdzie te informacje najlepiej wyszukiwać i żeby je również weryfikować w różnych miejscach. Ja bardzo często otrzymuję taką informację zwrotną od seniorów, że rzeczywiście byłam w domu, że sprawdziłam, że widziałam. To jest fajne, bo widzę, że te nasze spotkania mają później w jakiś sposób coś się wydarzy, tak? Ci seniorzy rzeczywiście z tego korzystają. Mają wiele pytań później. Staram się też opowiadać i pokazywać informacje nie tylko takie dotyczące komputerów. Ostatnio rozmawialiśmy na przykład o możliwości korzystania z Legimi w bibliotekach publicznych. Taką możliwość daje nam biblioteka w Lublinie, Miejska Biblioteka Lubelska. Tam możemy sobie co miesiąc wziąć kod. Za pomocą tego kodu i konta w bibliotece elektronicznej Legimi możemy wypożyczać książki. Te książki możemy wypożyczyć na komputer, na telefon. Są to również audiobooki, więc starsze osoby mogą po prostu słuchać tych książek, ale również na czytniki e-booków. Także to jest taka rzecz, gdzie zauważyłem, że starsze osoby były bardzo zainteresowane, bo często tego im brakuje. To tak też jest, że spora część tych osób jest po prostu samotnych, tak? I te zajęcia, czy zajęcia w ogóle w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to też jest forma spotykania się z innymi, a możliwości wypożyczania książek, zwłaszcza jeśli jest to możliwość za darmo, czytania audiobooków, to też jest bardzo fajna rzecz. Jest coś takiego? Ja o tym opowiadam i wiem, że starsze osoby chętnie z tego korzystają.
A czy odsyła Pan do jakichś stron, na przykład, które mogą też pomóc tę wiedzę jakoś poszerzyć?
Jest wiele takich stron bezpiecznych. Przede wszystkim są to strony rządowe, czyli te z końcówką .gov. Wystarczy wpisać tylko w przeglądarkę bezpieczeństwo w sieci i zwrócić uwagę i przejrzeć przede wszystkim te strony z tą końcówką .gov. Dlatego, że tam będzie o tym bezpieczeństwie najwięcej i jakby opis tego, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać, moim zdaniem tam jest najrzetelniejszy. A to też jest ważne, żeby przyjmować, czytać i przyswajać wiedzę, która będzie rzetelna, bo tej wiedzy jest bardzo dużo w internecie. Tej informacji jest no, za dużo, tak? To też starsze osoby mogą czuć się przez to trochę onieśmielone, bo ta informacja jest wszędzie. Jak ją wybrać? Jak ją wyselekcjonować? Staram się o tym mówić. Trzeba dużo ćwiczeń, bo to nie jest tak, że ktoś tylko usiądzie, kliknie 3 razy i już wszystko się pojawi. Nie, to wcale nie jest takie proste. Trzeba poćwiczyć, trzeba coś zrobić w domu, żeby chociażby później na kolejnych zajęciach móc zadać jakieś pytanie.
Gdyby Pan miał dać takie 3 zasady dotyczące bezpieczeństwa właśnie seniorów w sieci, to jakie to by były zasady?
Myślę, że pierwszą rzeczą to byłoby bezpieczeństwo danych osobowych. Drugą to jest konieczność tworzenia silnych haseł do tych miejsc, do których się będziemy logowali, z których korzystamy, zwłaszcza poczty, Facebooka, takich miejsc, gdzie wymieniamy pewne informacje. Trzecią rzeczą myślę, że korzystanie z bezpiecznych komputerów, czyli takich, które są zabezpieczone programem antywirusowym.
Gościem w naszym programie był inżynier Daniel Gąska z Politechniki Lubelskiej.
W cyfrowym świecie. Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.